Witaj się, Kościele. Słuchajcie, nie możemy opuścić tego Damaszku. Nie możemy opuścić tego Damaszku, ponieważ został nam jeden element do omówienia, a mianowicie, nie wiem, czy przypominacie sobie ten cały fragment, który omawiamy, 9 rozdział, wersety 17 do 18 z Dziejów Apostolskich. I czytamy tam tak. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się w drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Wtedy natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu, odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony. Pamiętacie, że mówiłem, co znaczy, abyś przejrzał? Mówiliśmy o tym, że największą ślepotą człowieka nie jest ślepota fizyczna, ale jest ślepota duchowa. Szaweł swoimi oczyma widział absolutnie doskonale, ale swoimi duchowymi oczyma nie dostrzegł Mesjasza. Był przekonany, że służy Bogu, a tak naprawdę walczył z Bożym Mesjaszem. Dopiero spotkanie twarzą w twarz w drodze do Damaszku z Jezusem otworzyło jego duchowe oczy. I ostatnio mówiłem również, co znaczy być napełniony Duchem Świętym. Mówiłem, że to słowo dziś Bóg wypowiada nad każdym z nas, abyś ty i ja został napełniony Duchem Świętym. Bo poznanie prawdy nie wystarczy. Człowiek potrzebuje nowego życia. Potrzebuje działania Boga gdzieś wewnątrz nas. Potrzebuje Ducha Świętego, który przemieni jego serce, przemieni jego sposób myślenia i całe jego życie. I dzisiaj zostały nam takie dwa lapidarne słowa, taka fraza: wstał i został ochrzczony. Nie wiem, czy w ogóle zastanawialiście się, jak czytacie Boże Słowo, że czasem przechodzimy tak, przeleciało, a ja, zobaczcie, staję tu już czwarty raz i nie mogę wyjść z tego Damaszku, ponieważ te dwa małe czasowniki, może i duże z punktu widzenia teologicznego, wstał i został ochrzczony, zawiera w sobie cały początek nowego życia Szawła z Tarsu. I nie jest przypadkiem, tak ja uważam, nie jest przypadkiem, że Łukasz kończy opis powołania Szawła z Tarsu właśnie tym wydarzeniem. Popatrzcie, Łukasz nie kończy tego opisu odzyskaniem wzroku. Nie kończy tego opisu napełnieniem Duchem Świętym. Nie kończy tego opisu jeszcze kolejnym objawieniem Jezusa. Kończy go chrztem. Dlaczego? Nie wiem, czy postawiliście sobie to pytanie. Dlaczego? Ponieważ dla pierwotnego Kościoła chrzest nie był dodatkiem do wiary. Dla pierwotnego Kościoła chrzest nie był religijną ceremonią. Dla pierwotnego Kościoła chrzest nie był pamiątkowym wydarzeniem. Ponieważ dla pierwotnego Kościoła chrzest był publicznym wejściem do nowej rzeczywistości, wejściem do Bożego Królestwa. Był publiczną manifestacją przynależności do Jezusa Chrystusa. Chrzest w pierwotnym Kościele był absolutnie bardzo ważny, podobnie jak jest dziś. Ale możemy sobie zadać pytanie, Szaweł szedł już ślepy do Damaszku, prowadzony przez innych. Być może był tam jakiś strumień. To dlaczego Szaweł nie został ochrzczony? Przecież Jezus mógł powiedzieć: Szawle, tu jest strumień, zanurz się w nim. Bóg ma swój czas. Bóg nigdy nie działa przypadkowo. 3 dni w życiu Szawła spędzone na ulicy Prostej w Damaszku zrobiło swoje działanie. Popatrzcie, co się dzieje. Przez 3 dni Szaweł nic nie widzi. Przez 3 dni Szaweł nic nie je. Przez 3 dni Szaweł nic nie pije. Przez 3 dni Szaweł jest bezradny. Całe jego dotychczasowe życie prysło. Cały jego faryzeizm, prawo, które wdrażał w życie, jego napalczywość, by niszczyć chrześcijan, wszystko pękło. Całe jego przekonanie o swojej własnej racji prysło. I dopiero wtedy przychodzi do niego Boży posłaniec Ananiasz. I dopiero wtedy Szaweł, jako taki złamany, uzależniony od tego niesamowitego objawienia, Szaweł zostaje napełniony Duchem Świętym. Z jego oczu spadają łuski fizyczne, ale również z jego duchowych oczu spadają łuski. Zaczyna widzieć inaczej Boga i rzeczywistość. I to pokazuje najważniejszą rzecz w chrześcijaństwie, że chrzest nie tworzy wiary. Chrzest jest odpowiedzią wiary człowieka. Najpierw człowiek spotyka Jezusa. Potem rodzi się nowe życie. A na końcu jest ten krok posłuszeństwa wobec poznanego Pana. I to wyraża się w chrzcie. Szaweł nie został ochrzczony jako faryzeusz. Szaweł nie został ochrzczony jako ten, kto znał Pisma. Szaweł nie został ochrzczony jako prześladowca uczniów Jezusa. Szaweł został ochrzczony jako człowiek złamany. Został ochrzczony jako człowiek, który poznał dogłębnie Bożą łaskę i spotkał się twarzą w twarz z Jezusem. Jak myślicie, czy to sformułowanie, czy ta fraza kończąca, jak to Tomek powiedział, ten tryptyk opowieści o Szawle, wstał i został ochrzczony, jest jakimś przypadkowym opisem czy celowym działaniem literackim Szawła, Łukasza? Ja myślę, że Łukasz nie bez kozery zamknął tą opowieść o Szawle właśnie chrztem, ponieważ do tej pory, do tego momentu Szaweł był człowiekiem starego świata. Od tego momentu, kiedy został ochrzczony, Szaweł staje się uczniem Jezusa Chrystusa. Należy już tylko do Niego. Staje się częścią Bożego ludu. Od tej chwili Szaweł ma innego Pana. Jego Panem nie jest już litera prawa. Jego Panem jest żywy i zmartwychwstały Jezus. Łukasz pokazuje coś bardzo ważnego. Łukasz mówi tak. Powołanie i nawrócenie każdego z nas nie kończy się jakimś przeżyciem. Powołanie i nawrócenie każdego z nas, tak jak i Szawła, nie kończy się emocjami. Powołanie i nawrócenie każdego z nas nie kończy się nawet objawieniem. Powołanie i nawrócenie każdego z nas prowadzi do posłuszeństwa. Pierwszym publicznym aktem posłuszeństwa wobec Boga jest chrzest. Wstał. Czy jest coś dziwnego w tym czasowniku? Łukasz napisał, po prostu wstał. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest w ogóle nieistotne. Wstał i został ochrzczony. I czytamy dalej. A ja bym chciał, żebyście spojrzeli na to troszeczkę z innego punktu widzenia. Dlaczego Łukasz w ogóle o tym wspomina? Ponieważ jak czytamy Biblię, to widzimy, że używa ona słowa powstawać jako obrazu nowego początku. Przez 3 dni Szaweł leżał na swoim łożu. Klęczał, modlił się. Przez 3 dni nie pił. Przez 3 dni był bezsilny. Nie widział, nie jadł. Był człowiekiem niejako pogrzebanym za życia. A teraz wstał do nowego życia. Nie tylko z podłogi i ze swojego łoża. Szaweł powstaje do nowego życia. To jest niesamowicie piękny obraz. Jeszcze kilka dni wcześniej Szaweł, taki napalony, zawzięty w sobie, szedł do Jerozolimy, by wszystkich uczniów Jezusa wtrącić do więzienia, a dziś na ulicy Prostej wstał, został ochrzczony i dołączył do grona jego uczniów. Jeszcze wcześniej Szaweł nosił w skórzanej torbie listy od arcykapłanów, a dziś wstał, by nieść Ewangelię aż do krańca ziemi. Jedno słowo wstał, ale za tym słowem stoi całkowicie nowe życie. I to jest dla nas niesamowicie bardzo praktyczna lekcja, bo nam się wydaje, że Bóg musi w niesamowity sposób się objawiać pośród nas, ale zobaczcie, Szaweł nie wygłasza jeszcze kazań. Szaweł nie pisze jeszcze swoich listów. Szaweł nie zakłada jeszcze nowych kościołów. Szaweł po prostu wstał. Zrobił pierwszy krok ku nowej rzeczywistości. Posłuszeństwo Bogu zawsze zaczyna się od tego małego pierwszego kroku. I my często chcemy widzieć całe Boże objawienie, a Bóg mówi: wstań, idź, zrób pierwszy krok. Całe życie Szawła od tego momentu wstał będzie jednym wielkim życiem posłuszeństwa Panu. Wstał. Nie wiem, czy zastanawialiście się, dlaczego woda? A dlaczego nie ogień? Dlaczego nie olej? Przecież i ogień, i olej jest w Biblii symbolem. Dlaczego Jezus właśnie wodę ustanowił jako znak chrztu? I gdy patrzymy na całą Biblię, to woda jest jednym z najgłębszych symboli Pisma Świętego. Woda towarzyszy całej historii zbawienia, od początku aż do końca. W Biblii woda posiada 3 podstawowe znaczenia. Po pierwsze, woda jest potężną, pozostającą całkowicie pod panowaniem Boga siłą. Po drugie, woda jest źródłem życia. I po trzecie, woda jest środkiem oczyszczenia. I te wszystkie 3 elementy zawiera chrzest. To słowo jest po polsku niefortunne, bo tak naprawdę baptizmo greckie znaczy zanurzenie. Będę grał tymi słowami. Lepiej, gdy mówię o chrzcie w kontekście zanurzenia, i zaraz powiem dlaczego, niż o tym polskim słowie chrzest. Ale popatrzcie. Czytamy w Księdze Rodzaju, w 1 rozdziale, w wersecie 2. Boży Duch unosił się nad powierzchnią wód. To jest niezwykły obraz. Zobaczcie, jeszcze nie ma życia, jeszcze nie ma roślin, jeszcze nie ma zwierząt, jeszcze nie ma człowieka, ale jest woda i Boży Duch. I tutaj Biblia łączy te 2 elementy. Wodę i Bożego Ducha. I później Jezus powie tak w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w wersecie 5. Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Bożego Królestwa. Od początku Pisma Świętego woda jest związana z życiem, które pochodzi od Boga. Ale są jeszcze inne elementy opisane w Biblii, w których występuje woda. Woda jest również źródłem zniszczenia. Woda jest również źródłem sądu. Mam tu na myśli potop, który niszczy wszystko. W potopie, w wodach potopu grzech zostaje osądzony. Nieprawość zostaje pogrzebana. Ale co się dzieje po potopie? Po potopie rodzi się nowe życie. I to jest pewna metafora przejścia poprzez chrzest. Zanurzenie, które niszczy stare życie, i wynurzenie, które rodzi nowe życie. Jak spojrzymy na Izraela, to zobaczcie, co się wydarzyło w jego historii. Wyobraźcie sobie, że stoicie przed Morzem Czerwonym. Z tyłu macie goniących was rydwany faraona, przed sobą morze, ale za morzem nie wiecie co, tak do końca. Chociaż trzymacie się Bożej obietnicy, że tam będzie wasza ziemia obiecana. Przechodzicie przez to morze razem z Bogiem. I oto zostawiacie po drugiej stronie tej wody. Zostawiacie niewolę, kajdany, faraona. Zostawiacie cały Egipt. I uzyskujecie jedną rzecz. Wolność. Wolność w Bogu. I dlatego Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale w wersecie 2 napisał tak. Wszyscy, czyli Izraelici, zostali zanurzeni, ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku i w morzu. Przejście przez wodę oznaczało definitywne zerwanie z dawnym życiem. A czy zastanawialiście się w ogóle nad rolą rzeki Jordan? Popatrzcie. Izrael 40 lat chodził po pustyni. Przeszedł przez Morze Czerwone, ale nie doszedł do ziemi obiecanej. Kiedy to nastąpiło? Gdy Izrael przeszedł przez Jordan. Ale co się wydarzyło przed Jordanem? Dlaczego chodzili przez 40 lat? Bo nie ufali Bogu. Bo sprzeciwiali się Bogu. Bo nie byli Mu posłuszni. Przeszli przez Jordan i odziedziczyli wiarę, nadzieję Boga po swojej stronie i realizację obietnicy, którą Bóg kiedyś im dał. Nie wiem, czy na pewno znacie, bo Biblia też mówi i Nowy Testament, że Żydzi niemalże na co dzień kilkakrotnie obcowali z wodą. Były rytualne obmycia mężczyzn, kobiet. Ale ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewną wspólnotę z Qumran, która powstała w II wieku przed Chrystusem. I to jest o tyle ciekawe, że ta wspólnota mówiła tak, że zanurzenie w wodzie jest znakiem wejścia w Boże Przymierze. I to może nie jest dziwne. To my rozumiemy. Ale oni dodali jeszcze coś takiego, że samo zanurzenie nie posiada żadnej wartości, jeśli nie towarzyszy temu zanurzeniu autentyczna pokuta i przemiana serca. Sam rytuał bez przemiany życia człowieka jest bezwartościowy. I to jest bardzo ważna lekcja dla całego współczesnego Kościoła, bez względu na denominację. Nigdy nie zbawia sama woda. Nigdy nie zbawia sam rytuał. Nigdy nie zbawia sama ceremonia. Woda bez wiary pozostaje tylko wodą. Zbawia ten, w którego jesteśmy zanurzeni. Zbawia Jezus. Zanurzenie w wodzie oznacza tak, jakbyśmy się zanurzyli w tej bezkształtnej masie na samym początku, nad którą unosi się tylko Boży Duch. Jest jak nowonarodzone dziecko. Kto się zanurza w wodzie, umiera, a kiedy się z niej wynurza, jest jak nowonarodzone dziecko, bez grzechu. I jeżeli teraz wracamy do tego tekstu, wstał i został ochrzczony, to widzimy, że chrzest dla Szawła, to zanurzenie, nie było zwykłą kolejną judaistyczną kąpielą. Nie było religijną tradycją. Szaweł wyznał wobec wszystkich, że umarł i powstał do nowego życia z Jezusem. Nie wiem, czy w ogóle zadawaliście sobie pytanie, dlaczego Jezus ustanowił chrzest? Dlaczego to dla Jezusa było takie ważne? Przecież mógł powiedzieć, wystarczy, jak będziecie się modlić, Ojcze nasz. Mógł powiedzieć, wystarczy, że będziecie sprawować wieczerzę pańską. A jednak, gdy odchodził, w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, w 19 wersecie czytamy, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlaczego właśnie chrzest? I tutaj dotykamy osoby, która wystąpiła przed Jezusem. Tą osobą jest Jan Chrzciciel. Nie wiem, czy macie świadomość, że 4 wieki przed pojawieniem się Jana Chrzciciela Bóg w ogóle nie wypowiedział ani jednego słowa przez proroków do swojego ludu. 400 lat milczenia. I oto naraz pojawia się Jan i mówi, przygotujcie drogę Panu. Jan nie buduje świątyni. Jan nie buduje nowego skrzydła judaistycznej religii. Jan nie buduje nowego ruchu. Jan przygotowuje ludzi na przyjście Mesjasza. Jego przesłanie można streścić jednym słowem. Pokuta. Pokuta. To, co greckie słowo metanoia, które znamy, mówi metanoia, pokuta, jest to całkowita zmiana sposobu myślenia, zmiana kierunku życia, odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się ku Bogu. I zobaczcie, co się dzieje. Jan przychodzi i zanurza tych, którzy do niego przychodzą po chrzest, zanurza ich w rzece Jordan. Woda Jordanu staje się znowuż źródłem oczyszczenia, ale zanurza tych, którzy gdzieś wewnętrznie podjęli decyzję, że świadomie odwracają się od starego życia. I zobaczcie, nawet Jezus przychodzi do Jana. Nawet Jezus przychodzi do Jana. Jan mu mówi, to ja potrzebuję chrztu od ciebie. A Jezus mu mówi, ustąp teraz, bo powinniśmy wypełnić całą sprawiedliwość. Jezus nie przyjmuje chrztu od Jana, ponieważ jest grzesznikiem. Jezus przyjmuje chrzest od Jana, da się zanurzyć w wodach Jordanu, ponieważ od samego początku przyszedł na to, by stanąć obok ciebie i mnie, by utożsamić się z tobą, aż do krzyża. Nawet na krzyżu stanął, wokół niego było dwóch łotrów. Jezus został ochrzczony nie dlatego, że jest winny, ale dlatego, że wziął całą winę na siebie. I nie wiem, czy dostrzegacie tą diametralną różnicę między chrztem Jana a chrztem Jezusa. W Mateuszu w 3 rozdziale, w wersecie 11 czytamy tak. Ja was chrzczę w wodzie, abyście się opamiętali, mówi Jan Chrzciciel. Za mną zaś idzie mocniejszy ode mnie. Nie jestem godzien podać mu sandałów. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Jan Chrzciciel doskonale rozumiał, że on ma tylko mówić, że Mesjasz nadchodzi. Ale pierwotny Kościół i Jezus mówi, ja już jestem. Ja już jestem pośród was. Chrzest Jana jedynie przygotowywał. Chrzest Jezusa wprowadza ciebie i mnie i każdego z nas w nową rzeczywistość Bożego Królestwa. Jan mówił, Mesjasz nadchodzi. Apostołowie mówili, Mesjasz już przyszedł. Jan mówił, pokutujcie, a apostołowie mówili, uwierzcie w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Jan mówił, wskazywał na baranka, oto baranek Boży, a Kościół głosi baranka, który zgładził każdy grzech. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 2, w wersecie 38 czytamy tak. Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie Ducha Świętego. Po raz pierwszy w historii ludzkości, mojej i twojej, i tych, którzy byli przed nami, i tych, którzy będą za nami, człowiek, ja i ty, zostaje ochrzczony nie w oczekiwaniu na Mesjasza, ale zostaje ochrzczony, ponieważ Mesjasz przyszedł. Człowiek nie oczekuje już krzyża. Człowiek patrzy na krzyż, na którym dokonało się moje i twoje zbawienie. Człowiek nie oczekuje zmartwychwstania. Człowiek żyje mocą tego zmartwychwstania, które się dokonało w dniu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I dlatego zobaczcie, o czym mówi Paweł w Rzymian w 6 rozdziale, w wersecie 4. Paweł nie mówi, udawaliście jakiś tam pogrzeb. Paweł mówi tak, zostaliśmy pogrzebani z nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dzięki i chwale Ojca i my prowadzili nowe życie. Cały 6 rozdział listu do Rzymian to jest obraz chrztu i nauki o chrzcie Pawła Apostoła. W 6 rozdziale, w wersecie 3 czytamy, czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zwróćmy uwagę, co mówi Paweł. Paweł nie mówi, którzy zostaliśmy ochrzczeni wodą. Paweł nie mówi, którzy zostaliśmy ochrzczeni w religię. Paweł nie mówi, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Kościół. Paweł mówi, którzy zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa Jezusa. To znaczy chrzest jest wejściem w historię Jezusa z Nazaretu. Jego śmierć staje się moją śmiercią. Jego zmartwychwstanie staje się moim zmartwychwstaniem. I tutaj Paweł tak świadomie używa tego elementu, że człowiek schodzi pod wodę, zanurza się w niej i zostaje pogrzebany. I człowiek wychodzi z wody. To jest tak, jak zmartwychwstanie Jezusa. Wychodzi ku nowemu życiu. Stary człowiek został pogrzebany, nowy powstał do życia. W 3 rozdziale listu do Galatów, w wersecie 27 czytamy, wy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, przyoblekliście się w Chrystusa. Wyobraźmy sobie człowieka, mnie i ciebie, zdejmujemy nasze stare szaty, brudne, utrudzone, podarte czasem, a może i nie, a następnie otrzymujemy nowe. I to właśnie w taki sposób Paweł opisuje chrzest. Chrzest, jego obraz, to jest zmiana tożsamości. Ze starego stajemy się kimś nowym. To jest zmiana tożsamości. Chrześcijanin od tego momentu nosi w sobie Chrystusa. I jest jeszcze jeden taki szczegół, z którym bardzo chcę się z wami podzielić. Bo to występuje x razy w Nowym Testamencie, a my tak przelatujemy nad tym, nie zastanawiając się, tak mam wrażenie, o co w tym wszystkim chodzi. W imię Jezusa Chrystusa. To jest, ta fraza pojawia się w Nowym Testamencie jak refren. W imię Jezusa Chrystusa. Co to znaczy w imię w tamtym czasie? Co to znaczy w imię? W świecie biblijnym, za czasów Jezusa i przed, imię oznaczało osobę, oznaczało jej autorytet, oznaczało jej obecność, oznaczało jej charakter i oznaczało jej władzę. Biblia bardzo często mówi o tym, że działamy w czyimś imieniu. To znaczy, że jeżeli ktoś działa w czyimś imieniu, to działa z jego pełnomocnictwa. Posłaniec króla przemawiał w imieniu króla. Jego słowa miały taką samą moc jak słowa monarchy. Kiedy więc ktoś z nas zostaje ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, uznaje jedno. Od tej chwili najważniejszym autorytetem mojego życia jest Jezus i nie ma innego. Nie cesarz, nie tradycja, nie własne pragnienia, nie ja sam, Jezus Chrystus. W starożytności imię oznaczało własność. W świecie starożytnym własność to również pewnego rodzaju przynależność. Niewolnik nosił imię swojego pana, żołnierz należał do swojego dowódcy, dziecko należało do swojej rodziny. Dlatego zostać ochrzczonym w imię Jezusa oznaczało publicznie powiedzieć: już nie należę do siebie, należę do Chrystusa. I dlatego w pierwotnym kościele chrześcijanie oddawali z radością życie podczas prześladowań. Nie dlatego, że bronili religii, ale dlatego, że bronili swojego Pana w swoim sercu. W starożytności imię oznaczało również identyfikację. I zobaczcie, co możemy przeczytać później, że jeżeli Paweł wstał i został ochrzczony, to od razu cały Damaszek wiedział, co się wydarzyło. Cały Damaszek wiedział, bo on otrzymał identyfikację, że od tego momentu należy do społeczności i do wierzących i do uczniów Jezusa Chrystusa. On nie był już tylko obserwatorem. On nie był tylko sympatykiem Jezusa. Od tej chwili Szaweł z Tarsu utożsamiał się z tym, którego wcześniej prześladował. Zobaczcie, co znaczy w tym Nowym Testamencie w imię Jezusa Chrystusa. Nic się nie liczy i nikt, ani cesarz, ani Mojżesz, ani prawo, ani greccy filozofowie, ani Sanhedryn, ani religia. Liczy się tylko i wyłącznie Jezus. To jest publiczna deklaracja lojalności. Chrzest daje nowe obywatelstwo. Chrzest daje nam nową tożsamość. Chrzest daje nam nowe życie. I dlatego Paweł, Szaweł, po prostu wstał i został ochrzczony. Kropka. On uroczyście ogłosił całemu światu, że od tej chwili jego życie nie należy już do niego. Od tej chwili jego życie należy do Jezusa Chrystusa, który jest jego Panem i Zbawicielem. Może poproszę zespół, powoli będziemy zbliżać się do końca. Mam nadzieję, że dzisiaj jakoś was nie przytłoczyłem ani nie zanudziłem. Ale wyobraźcie sobie, że będziemy tak do końca świata mówić o Pawle. Bo on dopiero się rozkręca. On zrobił pierwszy krok. I ten pierwszy krok zadecydował o tym, że potem wszystko się zmieniło. Wszystko. Nawet to, że po Jezusie Chrystusie Paweł jest określany mianem założyciela czy współzałożyciela chrześcijaństwa. Zobaczcie, gdzie rozpoczęliśmy. Rozpoczęliśmy w Jerozolimie. Przed Damaszkiem Jezus objawia się Szawłowi, powala go na ziemię, mówi do niego po hebrajsku. Szaweł traci wzrok. Potem zostaje prowadzony na ulicę prostą w Damaszku. Ten Szaweł, który oddychał grozą, który miał plan wszystkich wtrącić do więzienia, który niósł w swojej skórzanej torbie listy od Sanhedrynu polecające, że ma wszelką władzę, ten Szaweł spotyka Jezusa, ten Szaweł przejrzał, ten Szaweł został napełniony Duchem Świętym, ten Szaweł wstał ze swojego łoża, zrobił pierwszy krok ku nowej rzeczywistości, został ochrzczony i publicznie wyznał, że Jezus jest moim Panem. Ale chciałem wam zwrócić jedną uwagę, na coś, waszą uwagę. Gdy Szaweł zrobił ten krok, wstał. On nie wiedział, że będzie bity. On nie wiedział, że zostanie zamordowany. On nie wiedział, że będzie głosił. On nie wiedział, że jego listy staną się pokarmem dla wszystkich chrześcijan na przestrzeni wieków. On nie wiedział, że będzie zakładał kościoły. On po prostu był posłuszny. Wstał i został ochrzczony. I od tej chwili należał do Chrystusa. Chrzest nie jest końcem. Nie jest początkiem. Chrzest jest początkiem. Jest początkiem drogi ucznia. Jest początkiem drogi posłuszeństwa. Jest początkiem drogi uświęcenia. Drogi niesienia własnego krzyża. Chrzest jest początkiem upodabniania się do Jezusa Chrystusa. I po chrzcie dla Szawła świat stał się całkowicie inny. I być może powinniśmy postawić sobie na koniec pytanie, czy moje życie od dnia mojego chrztu, od dnia mojego zanurzenia w Jezusa Chrystusa pokazuje światu, że naprawdę należę do Jezusa Chrystusa. Chrześcijanina nie poznaje się po tym, że kiedyś wszedł do wody. Chrześcijanina poznaje się po tym, że każdego dnia idzie za swoim Panem. Amen. Ojcze, Ty nam przypominasz, jaka powinna być nasza droga. Panie, i my też przeszliśmy przez nasze wewnętrzne morze. Przeszliśmy, Panie, zanurzyliśmy się w Tobie i chcemy Ciebie odkrywać każdego dnia. To nie jest łatwe. Upadamy, nie ma w nas radości, nie ma w nas zapału. Dlatego Ty przypominasz Tymoteuszowi poprzez słowa Szawła, Pawła Apostoła, rozpal na nowo w sobie charyzmat Boży. Ja, Panie, proszę Cię dziś, byśmy czerpali z tej wody, w której żeśmy się zanurzyli, moc, by iść do przodu. Moc oczyszczenia, moc przebaczenia, moc miłości, moc jednania. Panie, chcemy zostawić za sobą całą naszą historię, która nas obciąża. Ty na drzewie krzyża zgładziłeś każdy grzech. Kto może nas oskarżać? Ty mówisz do nas, że położyłeś własne życie, aby nas wyrwać z ciemności i grzechu i przenieść do swojego Ojca. Panie, daj nam łaskę zrozumienia, przez co przeszliśmy i czego Ty od nas oczekujesz. Każdego dnia, Panie, pozwól nam zanurzać się w Tobie i nosić na sobie Ciebie. Amen.